Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Bardzo serdecznie witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na dzisiejszym nabożeństwie. Tak, kiedy pozdrawiamy się, witając się tym chrześcijańskim, wierzę, że dobrym, starym pozdrowieniem, oddając chwałę Bogu, mówiąc chwała Bogu, to tak zastanawiam się, jak wielu ludzi dzisiaj tutaj może pomyśleć, ale dlaczego? Za co tą chwałę Bogu trzeba oddać? Tak samo jak ludzie witają się i mówią do siebie dzień dobry, mówią tak, dobry, nie dla mnie. Wiecie, czytając Księgę Sędziów, widzę podobną reakcję pewnego człowieka, który został powitany takim pozdrowieniem. To działo się pod dębem w Ofra. W 6 rozdziale Księgi Sędziów jest ta historia opisana. I anioł pański wita Gedeona takimi słowami: Pan z tobą, mężu waleczny. I co odpowiada Gedeon? Jakie jest jego nastawienie? A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, Panie, mówi. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków, ponieważ to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. Ja sam zaś jestem najmłodszy w domu ojca mego. Jest powitanie: Pan z tobą. Za pozwoleniem. Gdyby Pan był ze mną, to bym nie był w tym miejscu, w którym jestem. To nie byłoby takiej niedoli, to nie byłoby tak źle. Jak wielu dzisiaj z nas czuje się podobnie jak Gedeon. Ja mówię chwała Bogu, a my mówimy, ale myślimy, no tak naprawdę to nie mam siły, nie mam możliwości, żeby tą chwałę Bogu przynosić, bo jestem po prostu w czarnej dziurze, w czarnej rozpaczy, bo doświadczam samej niedoli, samych cierpień, samych przeciwności, jest mi tylko ciężko i źle. Jak tu oddawać chwałę Bogu? Gdyby Pan był z nami, to czy byśmy przeżywali te opresje, w których jesteśmy? To słowa Gedeona. I tak czytając tą historię, pomyślałem, jak wielu dzisiaj wierzących ludzi w podobny sposób może się czuć, albo może odpowiadać na takie pozdrowienie, że Pan z tobą, mężu waleczny. I Gedeon jeszcze mówi, że jestem i najmłodszy, i najbiedniejszy, i w ogóle niczego się nie nadaje. To niesamowita historia, ale potem dzieje się taka rzecz, którą chciałbym też tutaj jakby podkreślić i do tego nas wszystkich zachęcić. Bo Gedeon, kiedy słyszy to słowo, potem mówi: no chciałbym się upewnić, czy to faktycznie tak jest, czy to ty ze mną mówisz, czy Pan do mnie mówi te słowa. I żeby się upewnić, to poczekaj, ja pójdę, przygotuję ofiarę, chcę ci złożyć ofiarę. Wiecie, upewnieniem się, czy Pan do niego mówi, czy słowa, które zostały do niego skierowane, są prawdziwe. Jego postawa: jestem gotowy złożyć ofiarę. Jestem gotowy zbudować ołtarz. No dalej czytamy w tym 6 rozdziale, że Gedeon zbudował ołtarz i nazwał ten ołtarz: Pan jest pokojem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podobną postawę do Gedeona mogli przyjąć, ale w ogóle nie tylko dzisiaj. Żeby mieć takie nastawienie: okej, jest jak jest i nie jest dobrze, ale jestem gotowy złożyć Panu ofiarę. Jestem gotowy zbudować ołtarz. O jakiej ofierze my możemy dzisiaj mówić? Pójdziemy po jakiegoś cielca? Nie pójdziemy. Ale dzisiaj, jak też mówił Bóg w Hebrajczyków w 13 rozdziale, przez Niego, przez Jezusa Chrystusa, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, który wyznałem Jego imię. Możemy złożyć taką ofiarę dzisiaj. Bez względu na to, jak w czarnej rozpaczy jesteś, jak może nie widzisz, że Pan jest i że On cię wyprowadził, On ma o ciebie staranie, On jest. Bez względu na to, jak ty się czujesz. Ale żeby ta gotowość Gedeona była naszą gotowością. Chcę siebie i was do tego dzisiaj zachęcać. Bądźmy gotowi, żeby złożyć ofiarę. Bądźmy gotowi, żeby zbudować ołtarz. I przez nasze usta niech wyjdzie ta ofiara pochwalna, owoc walk, które wyznają Jego imię. Imię Jezusa Chrystusa. Powstańmy bardzo proszę i pomódlmy się razem. Drogi nasz Ojcze, chcemy Ci wyrażać wdzięczność za Twoją obecność. Bez względu na to, czy my czujemy, czy nie czujemy. Bez względu na to, czy przeżywamy teraz trudny czas, czy czas taki dobry i radosny. To wiemy, że Ty jesteś, Panie, że Ty dałeś swoje słowo, że dałeś swoje obietnice i za tymi obietnicami stanąłeś. I wszystkie Twoje obietnice znalazły swoje wypełnienie, swoje tak w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że oddałeś za mnie życie, że przelałeś swoją krew, aby mnie uratować. Dziękuję Ci, Panie, że w moim życiu doświadczam Twojej łaski i mam niezliczone dowody na Twoją łaskę, na Twoją dobroć, na Twoją opiekę. Dziękuję Ci, Panie. Ja chcę, Panie, w moim życiu mieć tą gotowość w sposób nieustający składać ofiarę trwałą Tobie, składać Tobie to dziękczynienie, Panie, owoc par, które wyznają Twoje imię, ale Panie, też chcę mieć tą gotowość, aby budować ołtarz, aby składać ofiary, a żeby też mi moje ciało było składane jako ofiara żywa, bo taka winna, duchowa służba, ale też Twoje słowo wreszcie do życia. Panie, tak modlę się, abyśmy dzisiaj jako Kościół byli gotowi do tego, bez względu na to, w jakim momencie naszego życia jesteśmy, aby złożyć Tobie ofiarę, aby upewniać się, być nastawiony na to, żeby wsłuchiwać się w Twoje słowo, w Twoje głosy. I doświadczać dzisiaj, Panie, tego, że Ty będziesz nas Twoją mocą napędzał i posyłał do tego, abyśmy Twoją wolę, Twoje dzieło mogli wykonywać. Panie, modlę się, abyś dzisiaj do nas mówił, abyś objawiał nam samego siebie, abyś dzisiaj przychodził do naszego życia i to życie przemieniał, Panie. Proszę Cię, drogi Panie, abyśmy dzisiaj Twojej obecności mogli doświadczyć, aby Twój ogień, Panie, występować i te nasze serca gotowe, Panie, aby składać się pod wieże Tobie, aby je rozpalać, Panie, aby ta miła Boga też była Tobie przynoszona przez nasze usta, z naszych serc, aby ta ofiara pochwalna, owoc wary nasz, przynosił Tobie uwielbienie i chwałę. Błogosław nas prowadź w tym czasie i odbieraj chwałę, która jedynie Tobie się należy, jako naszemu Panu, naszemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Amen. Oh.
I chciałem Wam podziękować za modlitwy. Może niektórzy pamiętają, może wszyscy pamiętacie, kilka tygodni temu prosiłem o modlitwę, miałem badania w szpitalu. Ja mam takie regularne badania. Należy Bogu podziękować, jeśli prosi się o modlitwę, czy została wysłuchana tak, jak by było na rękę, czy nie, to i tak należy Bogu dziękować za to, że słyszy nasze modlitwy. I też chciałem Wam podziękować za pamięć święty, że pastor tutaj przyjechał, to pierwsze, co mnie zapytał, jak badania słuchał i kazania, to było też bardzo miłe, że ktoś pamięta o takich rzeczach, bo ja wiem sam, że zapominam często o Waszych prośbach tutaj składanych. I co mogę powiedzieć, że się nic nie stało. Niech pojechałem do szpitala, dzięki Bogu. Wszystko jest w porządku. Mam teraz rok przerwy, także trochę, że tak powiem, spokojnie chodzę. Ale też wierzę, że Wasza modlitwa i dzięki Bogu to się stało, że miałem pokój w sercu, bo ja jestem jednym z tych odważnych mężczyzn, co to nie mogą oglądać filmów, bo tam się jakaś chirurgia odbywa. Nawet jak słucham Eli, jak mi opowiada, że kogoś tam mi się niedobrze robi. Z krwią nie mam problemu akurat, ale wyobraźnię mam dużo. Więc szpital mnie jakoś nie nastraja pozytywnie. A jakoś tym razem prawie w ogóle się nie stresowałem, albo bardzo mało w porównaniu do tego, co wcześniej. I też jestem zachęcony, bo nawet w naszym wyznaniu wiary naszego Kościoła jest taki punkt odnośnie uzdrowienia. Jestem zachęcony, żeby coraz bardziej Bogu ufać w tej kwestii, czy jest dobrze, czy jest idealnie, czy nie, żeby Go prosić, żeby błagać, żeby dziękować i tak, i wierzyć. Mam nadzieję, że to moje świadectwo krótkie też będzie dla Was zachętą. A czemu tam jeżdżę, bo nie mam takiej wiary, żeby nie pojechać jeszcze, ale też druga sprawa jest taka, że jakbym nie pojechał, to bym się nawet nie dowiedział przez długi czas, czy jestem zdrowy, czy nie jestem, bo to akurat tak wygląda. Lekarze też wiedzą, że przynajmniej ci, co się potrafią przyznać, że są bezradni w niektórych sprawach, i akurat tym razem też lekarz powiedział, że może to coś tam pomogło, tak, bo sam nie był pewien, czy tak, czy nie, po prostu tak rzucił. Ja nieśmiale czasem tam próbuję coś powiedzieć i mówię dzięki Bogu, na przykład coś takiego powiem, a słowa, myślę, że to chociaż jest jakieś świadectwo. Dziękuję bardzo.
Jest to bardzo dobry czas, by właśnie każdy się włączył. Kiedy chcemy uwielbiać Boga, to dobrze jest, abyśmy po wysłuchaniu świadectwa też sobie przypomnieli swoje rzeczy, które Bóg uczynił w naszym życiu, i abyśmy rozmyślali o Bogu i o Jego wielkości, o Jego potędze, i wtedy to nam pomoże uwielbić. mamy czasem problem, że tego nie dostrzegamy, bo nasze oczy mamy skierowane na nasze problemy, na nasze rzeczy, a nie na wielkiego Boga. Dlatego śpiewajmy też tę pieśń. Otwórz me oczy, otwórz me oczy i oczy moje serce, żebym zobaczyła, jak Ty jesteś wielki, jak potężny.
życie moje zatroszczył się. Tylko Jezus, tylko Jezus. Za grzechy moje nie przekreślił mnie. Tylko Jezus, tylko Jezus. Dokonał więcej niż bym marzyć mógł. Tylko Jezus, tylko Jezus. Uczynić mnie może takim, jak chcę Bóg.
Dziękuję Tobie za to, że Twoje słowo jest dla nas zrozumiałe. Dzięki Duchowi Twojemu Świętemu, który nas sprowadza i rozjaśnia Twoje słowo. Panie Boże, tak dobrze nam być z Tobą. Panie, dziękujemy Tobie za to, że życie z Tobą jest fascynujące. Panie, ja dziękuję Tobie za to, że mogłam moją nadzieję i ufność złożyć w Tobie. I Ty, Panie, chcesz prowadzić i mnie, i każdego, który Tobie zaufał, do coraz większej chwały i, Panie, do poznawania Ciebie w coraz bardziej i większym stopniu. Panie, dziękujemy Tobie za to, że możemy już za tymi, którzy wcześniej przebrali, to że doświadczali tej bliskości Twojej i jak to dobrze jest być przed Tobą. Panie, możemy wołać, że chcemy być u Ciebie, chcemy być z Tobą. Panie, i możemy docenić, Panie, ja chcę wyznawać jak za psalmistą, że lepszym jest jeden dzień w przedsionku Twoim, niż dziś, Panie, i dzień w tysiąc dni, chociaż to może być w jakimś przebytku i wydawałoby się dobrobycie, ale bez Ciebie. Panie, nie chcę żyć bez Ciebie.
Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie ten obraz traktorka ogrodowego i przystawek czyniących ten traktorek użytecznym. Bo jeżeli by tych przystawek zabrakło, to traktorek może najwyżej posłużyć nam do jakiejś parady, że mogą ludzie popatrzeć, że mamy traktorek, my się nim pochwalimy, ale z tego nic nie wynika. W tym obrazie sam traktorek to jest wiara, jak pamiętacie. A przystawki to 7 cech, dzięki którym życie chrześcijanina nie jest bezczynne i bezowocne. Dzięki którym chrześcijanin nie potyka się w swoim życiu i na końcu ma szeroko otwarte wejście do Królestwa Bożego. Traktorek jest źródłem całego sukcesu. Bez tego traktorka, choćby się obstawił różnymi przystawkami, czyli różnymi cechami, różnymi cnotami w swoim życiu, to nic nie da, bo bez wiary nic nie będzie. Zbawieni jesteśmy nie z uczynków, nie z tych przystawek rozmaitych, tylko zbawieni jesteśmy przez wiarę. To żeśmy już omawiali. Przystawki wszakże są bardzo ważne, bo bez nich z kolei traktorek może służyć tylko do parady, nic więcej. Wiara bez uczynków, Pismo Święte mówi, jest martwa. I chciałbym, żebyśmy rozpoczynając to nasze rozważanie, przypomnieli sobie tekst, który wielokrotnie już czytaliśmy. Przeczytamy dzisiaj od 5 wersetu do 11, a dlatego go będziemy czytać, ponieważ obiecałem, że po powrocie zajmiemy się kolejno tymi przystawkami, żebyśmy dobrze rozumieli, co mamy dołączać do naszej wiary, żebyśmy to praktycznie zobaczyli. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Jak wynika z tego tekstu, pierwszą cechą wskazaną przez Słowo Boże do połączenia z naszą wiarą jest prawość. Użyte w grece słowo arete znaczy cnota, etyczna doskonałość, chwała, sława, zaleta, dobroć, cnota moralna. Dużo znaczeń, ale bardzo blisko siebie, jakby uściślające znaczenie tej cechy, którą mamy uzupełniać naszą wiarę. To słowo greckie jest przede wszystkim tłumaczone jako cnota. Cnota to ogólne określenie moralnej siły do prowadzenia chrześcijańskiego życia. 3 miejsca w Nowym Testamencie, gdzie występuje to słowo, greckie słowo użyte w naszym tekście. Pierwsze miejsce to w liście do Filipian, w 4 rozdziale, 8 wersecie, gdzie jest wezwanie: w końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór, i tu właśnie jest to arete greckie, co jest cnotą, jak mówi przekład warszawski, i zasługuje na uznanie. Znowu mamy tutaj w tym tekście wezwanie, żeby nasze myśli, nasze serca były nakierowane na takie sprawy, które określają faktycznie życie chrześcijanina. Drugie miejsce, 1 Piotra 2,9, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. I to słowo greckie właśnie tutaj jest oddane słówkiem polskim wspaniałość, wspaniałość Jezusa Chrystusa. Ta cnota, to arete opisuje wspaniałość Jezusa Chrystusa, Jego wyjątkową postawę, wyjątkowe zachowanie. I jeszcze jedno miejsce z tego samego rozdziału, z którego pochodzi nasz tekst wcześniej. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Czyli, że te obietnice wszystkie, które Bóg nam dał, to całe bogactwo, jakie mamy przez wiarę, to jest dane nam w Chrystusie Jezusie, który powołuje nas przez swoją wspaniałość. Powołał nas mocą własnej swej chwały i godności. W Biblii Poznańskiej to jest oddane. A w Biblii Warszawskiej powołał przez własną chwałę i cnotę. I to jest wielka myśl o Jezusie Chrystusie, że On właśnie nas powołał, pociągnął, On nas natchnął przez to, kim sam jest. I gdy chodził tutaj po tej ziemi, to jak się zachowywał, jak się odnosił do swoich przeciwników, jak troszczył się o ludzi, jak w końcu złożył swoje życie w ofierze za grzech świata, to jest tym ten element tak wspaniały, tak pociągający, tak czysty, że to sprawia, że ludzie, gdy dociera do nich Ewangelia na całym świecie, zaczynają w Niego wierzyć. Przecież nie uwierzylibyśmy i my, gdyby w Jezusie nie było właśnie tej wspaniałości, tej niezwykłości, tej cnoty, tej chwały, tej godności. Przy porównaniu 25 przykładów Nowego Testamentu zobaczyłem, że przede wszystkim tłumacze oddają to słowo polskim cnota. Na 25 przykładów 16 przykładów używa słówka cnota. 3 razy dzielność, 2 razy prawość pojawia się w przekładach polskich, 2 razy dobroć, 1 raz męstwo i 1 raz dobre uczynki. I ponieważ Biblia wzywa nas do tego, abyśmy dołączali, abyśmy okazali gorliwość, abyśmy się przejęli i bezwłocznie, czym prędzej, z zapałem w sercu, ze świadomością, że to jest bardzo ważne, żebyśmy dodawali do naszej wiary cnotę, to trzeba nam dobrze zrozumieć, co to jest ta cnota, co to my mamy dodać do tej wiary, żeby nasze życie nabrało odpowiedniej dynamiki, aby było piękne, aby przynosiło chwałę Bogu. Więc cnota według słownika języka polskiego to przestrzeganie zasad obowiązującej etyki, zespół dodatnich cech moralnych, prawość, szlachetność. Tak jest to tłumaczone, a cnotliwy to zgodny lub postępujący zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi, prawy, szlachetny, zacny. Oczywiście, gdy słyszymy gdzieś tam w potocznym życiu słowo cnota, to w polskim języku się kojarzy tylko z młodą dziewczyną i to jakoś cnota już nie funkcjonuje tak w tym naszym codziennym użyciu. Dlatego też współcześni tłumacze oddali to słowo właśnie słowem prawość. Ale gdybyśmy tak głębiej wniknęli, nie poddawali się tej melodii potocznych słów dzisiaj, to zobaczylibyśmy, że właśnie to słowo cnota bardzo dobrze oddaje istotę tego, o co chodzi Panu, gdy wziął nasze życie, gdy obdarował nas wiarą i teraz chce, żeby ta nasza wiara zaowocowała, żeby się przy tej wierze czy w związku z tą wiarą pojawiła w naszym życiu cnota. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się trochę temu zagadnieniu dzisiaj razem, żebyśmy, jeżeli jest w nas chociaż trochę tej myśli, troski o to, żeby być posłuszny Słowu Bożemu, żeby naprawdę tak robić, jak Biblia nas wzywa, żeby być wykonawcą Słowa, a nie tylko słuchaczem, który sobie posłuchał w niedzielę, to zapraszam was do uwagi, bo przejdziemy przez parę pojęć i spróbujemy praktycznie to odnieść do naszego życia. Po pierwsze, będziemy mówić o cnocie jako o prawości, tak jak te najnowsze przekłady to oddają. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli o cnocie w aspekcie przestrzegania przepisów prawa, bo prawość to jest właściwy stosunek do prawa, prawa państwowego, ale także prawa Bożego. Jest taki problem, że wielu ludzi nie ma należytego podejścia do prawa. Przepisy są po to, żeby je jakoś tam omijać, tak mówią ludzie. I gdy myślimy o tym, że mamy być ludźmi prawymi, że mamy dodać do naszej wiary prawość, to przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy sami stosowali prawo w naszym życiu. Jest takie powiedzenie, co wolno wojewodzie, to nie tobie. I co to oznacza w praktyce? Ono oddaje pewną postawę ludzi, że jeśli ktoś coś tam trochę więcej osiągnął, to już myśli, że jego pewne rzeczy nie obowiązują. Niech inni to robią, a on już jest ważny. Jak już ktoś ma legitymację posła, to on w ogóle myśli, że może jeździć z taką prędkością, jak chce, może kombinować, robić różne rzeczy, bo jego tam już nie obowiązują przepisy, jakieś prawa. Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy jednakowo. I im wyższa pozycja społeczna, tym bardziej jest to ważne, bo przykład idzie z góry przecież. I jeśli się dowiadujemy, że ten czy tamten ważny człowiek coś tam kombinuje z prawem, no to wszyscy czują się jakoś uwolnieni moralnie, etycznie, żeby też to robić. Wszyscy też, bracia i siostry, jesteśmy równi wobec Słowa Bożego. Gdy Słowo Boże coś mówi, to ludzie wierzący, obojętnie kim są, czy są starsi, czy są młodsi, czy to kobieta, czy mężczyzna, wszyscy podlegamy Słowu Bożemu. W czasie pobytu w Kanadzie córka jednego z naszych przyjaciół przysłała mu taki obrazek a propos tego, co tam się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych dzieje. Zabawnie to brzmi, że wszystkie przykazania dekalogu mają gwiazdkę. I jest pytanie, dlaczego przy każdym jest gwiazdka? I odpowiedź, to znaczy nie dotyczy księży. Właśnie tak jest w społeczeństwie, że głoszę innym, że mają tak i tak robić, a sam robię inaczej, bo mnie to nie dotyczy. Otóż dotyczy. I chodzi o to, że wszyscy, każdy z nas, przede wszystkim sam ma się stosować do prawa. Mamy też stać na straży przestrzegania prawa i pomagać innym w tym zakresie. Jeżeli naprawdę mamy dołączyć do naszej wiary prawość, to chodzi też o to, że tę prawość nosimy w sercu, w głowie i przyglądamy się temu, co się dzieje wokół nas. I jeśli tej prawości brakuje, jeśli prawo jest łamane, to powinniśmy reagować, powinniśmy się zatroszczyć o to, żeby prawość wokół nas była widoczna. Mamy pomagać, nie tylko punktować innych, że nie przestrzegają Słowa Bożego. No bo nie mówimy teraz tam o przepisach prawa państwowego, ale mówmy o Słowie Bożym. To nie tylko mamy patrzeć, że on nie przestrzega, on złamał zasadę Słowa Bożego, ale mamy pomagać innym, żeby właśnie stosowali się do Słowa Bożego. Nie mamy być tak jak policjant, który z radarem chowa się za płotem albo w krzakach i wyskakuje w danym momencie i mam cię, przyłapałem cię i będziesz mieć mandat. Tylko mamy być takim policjantem, który staje na wzgórzu, z tym radarem, w czapce z daleka, żeby było widać, radiowóz jeszcze z tymi światełkami, żeby każdy kierowca nadjeżdżający widział, że ma zwolnić, że tu jest niebezpiecznie. I nie chodzi o mandat, tylko chodzi o bezpieczną jazdę. I w sensie duchowym mamy też taką mieć postawę. Nie tak, że przyczaić się, jak brat czy siostra złamie Słowo Boże, to wtedy mam cię, zgrzeszyłeś. Ale właśnie zapobiegać temu, troszczyć się, rozmawiać, modlić się. Cnota także jako prawość występuje w aspekcie poszanowania cudzej własności. Gdy myślimy o praktycznym zastosowaniu tej postawy, tej cechy cnoty prawości, to chodzi też o to, jak się mamy odnosić do tego, co nie jest naszą własnością. Jest takie porzekadło, że okazja czyni złodzieja. W ten sposób niektórzy tłumaczą to, że zabrali coś nieswoje, że wzięli coś nieswoje, no bo leżało, no bo było w zasięgu ręki. I to spowodowało, że nie to oni, że nie poszli złomem i nie wyważyli drzwi, nie ukradli, ale jak leżało, to wzięli. Słowo Boże uczy nas inaczej. Słowo Boże mówi, nie pożądaj domu swojego bliźniego, ani żony swojego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. To jest ta postawa, która jeśli została dołączona do wiary, pozwala poruszać się w każdych warunkach i być otoczonym rozmaitymi dobrami, które do nas nie należą, które są na wyciągnięciu ręki, a my tego nie weźmiemy, nie przywłaszczymy sobie czegokolwiek. Choćby to była śrubka gdzieś tam w zakładzie, choćby to było coś, co leży gdzieś jakby niczyje, tego nie weźmiemy, ponieważ mamy w sobie prawość. Przyłączyliśmy do naszej wiary cnotę, która polega na tym, że nie wyciągamy ręki po cudze. To jest także ważne w przypadku używania na przykład służbowego samochodu. Jest tak, że swoim niektórzy jeżdżą delikatnie. Jak są jakieś dziury, to zwalniają do 20 na godzinę, żeby zawieszenia nie popsuć. Ale jak służbowym jedzie, to pruje tak, że wszystko jedno, bo przecież jak coś to wymienią, to nie moje, to służbowe. To jest także ważne w przypadku używania zborowego sprzętu, sprzętu muzycznego, sportowego, kuchennego i każdego innego. Prawość, jeśli zamieszkała w nas, jeżeliśmy dołączyli do naszej wiary prawość, to będziemy się z tym wszystkim obchodzić w sposób piękny, godny, z poszanowaniem również tego, co do nas nie należy. Jest też prawość w aspekcie uczciwości i transparentności finansowej. Gdy myślimy o prawości, to też i tak trzeba myśleć. Chrześcijanin wydaje pieniądze zgodnie z ich przeznaczeniem, płaci swoje rachunki i podatki. Chrześcijanin nie zatrzymuje zapłaty dla swoich pracowników, oddaje, gdy pożyczył, przekazuje, co dostał do przekazania komuś innemu. Chrześcijanin nigdy, jeśli dołączył prawość do wiary, nie weźmie czegoś, co do niego nie należy. I gdy myślimy o pieniądzach, o tych sprawach finansowych, to jest szczególnie ważne. Okazuje się, jak dochodzą nas różne słuchy, że chrześcijanom jakoś zbyt łatwo przychodzi nadużycie w tej kwestii. Słyszymy, że nie trzymają tej zasady, że potrafią pożyczyć i nie oddają, że potrafią kogoś naciągnąć, że nie są prawi w swojej duszy w tych kwestiach. że gospodarują pieniędzmi w sposób nieprawy. Prawy sposób to znaczy, że wszystkie przychody nie są w całości do osobistej konsumpcji. Słowo Boże nas naucza, że 10% tego, co przychodzi do naszej kieszeni, należy do Pana, należy do Królestwa Bożego. I to nieraz gdzieś tam tłumaczyliśmy już, to jest zawsze taki test dla nas, byśmy byli odwiązani od miłości do pieniędzy, żebyśmy sprawdzali się na bieżąco, czy my potrafimy zachować prawość w tej sferze. Więc 10%, dziesięcina nie należy do nas. Te pieniądze mają służyć zaspokojeniu naszych rzeczywistych potrzeb, więc wszystkie koszty utrzymania i one przede wszystkim powinny być wzięte pod uwagę, a następnie pomoc ludziom w potrzebie, bo po to mamy pracować i zarabiać, by własny chleb jeść, nie być zdanym na niczyją pomoc, ale również po to, żeby móc udzielać potrzebującemu. Tak naucza nas Słowo Boże. Więc prawość w tej sferze to taka postawa, że nie jak dostałem, to jest moje i wszystko skonsumuję, nawet na rzeczy zupełnie drugoplanowe zużyję, a potem nagle okazuje się, że nie mam na rachunek i muszę pożyczać na to czy na tamto, bo bananów nakupiłem, bo nakupiłem lodów, był sezon, było gorąco, najadłem się i tak dalej, trzeba czy nie trzeba, było pełno tego, a teraz nie ma czym zapłacić za prąd, a już nie mówię o tym, żeby być w stanie komuś pomóc. To jest ważne, ważna transparentność także tutaj w sprawach finansowych w zborze. Biblia na to bardzo wyraźnie wskazuje. Mamy taką historię o darowiźnie Ananiasza i Safiry. Jak wiecie, historia była taka, że ci możniejsi wierzący, gdy zauważyli, że nie potrzeba im tyle do codziennego życia, mieli jakieś tam posiadłości, sprzedawali je i przynosili, kładli u stóp apostołów, żeby pomagać tym, którzy są w potrzebie. I pewne małżeństwo, Ananiasz i Safira, postanowili sprzedać swoją posiadłość i przynieśli pieniądze, tylko że nie przynieśli wszystkiego. Przynieśli część pieniędzy, mówiąc czy dając do zrozumienia w tym publicznym odbiorze, że przynieśli całą ofiarę, że wszystko przynieśli. Nie musieli wszystkiego przynosić. Mogli powiedzieć, dajemy połowę, ogłosić to, dajemy połowę. A oni dawali połowę tak, żeby ludzie myśleli, że dali wszystko. I oto czytamy Słowo Boże. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to: co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi, ciebie też wyniosą. Straszna historia. Ale mówiąca o tym, jak ważna jest transparentność w sprawach finansowych. W Kościele nie ma żadnego nakazu, że ktoś ma, musi coś płacić, musi coś dawać albo nie dawać. W Kościele natomiast obowiązuje nas uczciwość, przejrzystość, prawość, właśnie prawość, że jest tak, jak jest mówione, że nie ma niczego pod stołem, nie ma żadnej kombinacji, nie ma żadnej malwersacji finansowej. I ktoś powie, po co to w ogóle mówić? Trzeba o tym mówić, ponieważ niestety życie pokazuje, że ciągle w tej sferze dochodzi do różnych nadużyć, do różnych nieporozumień. A nam trzeba uczciwości i przejrzystości zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże. Cnota, prawość w życiu chrześcijanina pełni kapitalną rolę bo staje się czynnikiem pociągającym ludzi do Chrystusa. Gdy wychodzą na jaw różne jakieś nieprawidłowości w Kościele, jakiekolwiek, to to sprawia, że ludzie zaczynają bluźnić Bogu, to zaczynają się odwracać, zaczynają mówić, a to u was to samo, ja myślałem, że u was jest inaczej, a u was jest to samo. I to jest wielka ujma dla Kościoła, to jest wielka plama na tej szacie, którą Pan chciałby widzieć czystą. O Chrystusie powiedziano, że On powołał nas mocą własnej swej chwały i godności. On nas powołał przez swoją cnotę, przez to, żeśmy zobaczyli, że On jest czysty, że On jest prawy, że On jest nieskazitelny. I my powinniśmy czuć tę odpowiedzialność, że my nosimy imię Chrystusa, my reprezentujemy Chrystusa, bo przecież On jest naszym Panem, jest naszym Zbawicielem, a my się nazywamy Jego sługami. I dlatego trzeba nam dołączyć do wiary prawość. W tym aspekcie przestrzegania prawa, stosowania prawa, wykonywania tego z głębi serca, to ma wypływać z wiary, właśnie z wiary. I wtedy to będzie piękne, to wtedy będzie pociągające. Gdy ludzie będą widzieć w naszym życiu prawość, to będzie bardziej przemawiać niż ludzkie słowa. Bo jak to jest powiedziane do kobiet, które miały niewierzących mężów, żeby prowadziły takie życie, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez Słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. To jest ta właśnie myśl, że gdy ludzie przyglądają się nam w rodzinie, w pracy, w społeczeństwie i widzą tę prawość, że ona jest rzeczywista, nienaciągana, udawana, tylko tak jest, że my w głębi duszy jesteśmy prawi, że żadna okazja nie zrobi nas złodzieja. Żadna sytuacja nie sprawi, że wyciągniemy rękę po nie swoje, że żadna okazja nie sprawi, że zaczniemy używać rzeczy nie swoich w sposób zły. Tylko, że będziemy z wszystkim postępować należycie, godnie. To wtedy jest to dobre świadectwo, to wtedy Pan ma chwałę z takiego życia. Cnota to także męstwo i odwaga. Spójrzmy na pewien przykład ze Słowa Bożego, który pomoże nam uchwycić, o co chodzi. Jest w księdze Nehemiasza taka sytuacja, że ten Nehemiasz, który odbudowywał mury Jerozolimy i miał tylu przeciwników, w pewnym momencie spotkał się z taką właśnie jakąś próbą. W 6 rozdziale Nehemiasza od 10 wersetu czytamy tak. W tym czasie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, który był synem Mechetabela. Zauważyłem, że jest niespokojny. Powiedział on do mnie: spotkajmy się w domu Bożym we wnętrzu przybytku, zamknijmy za sobą drzwi, bo przychodzą cię zabić. Oto nocą przyjdą, by cię zabić. Jest ta sytuacja, w której ten człowiek czuje się taki niepewny, próbuje jakby tę atmosferę niepewności, zagrożenia przelać na Nehemiasza, żeby mu się to udzieliło, żeby on też tak zaczął myśleć. Wtedy odpowiedziałem: czy taki człowiek jak ja ma uciekać? I czy ktoś taki jak ja, wchodząc do przybytku, przeżyje? Nie pójdę. Stwierdziłem bowiem, że to nie Bóg go posłał do mnie z tym proroctwem, lecz przekupili go Tobiasz i Sanbalat. Został on przekupiony po to, aby mnie przestraszyć i doprowadzić do grzechu. Liczyli na to, że się zniesławię i że będą mieli powód, by mnie zhańbić. Odpłać Boże mój Tobiaszowi i Sanbalatowi według ich uczynków, a także prorokini Naodi i pozostałym prorokom, którzy starali się mnie przestraszyć. Oto historia, która może się zdarzyć również i nam, że pojawią się okoliczności, sytuacje, w których ludzie czują się niepewni i przeciwnikowi naszych dusz zależy na tym, żebyśmy my też się tak zaczęli zachowywać. Żebyśmy z jednej strony mówili, że my wierzący w Boga, o tak, my wierzymy w Boga i śpiewali piękne pieśni, A w praktycznych takich sytuacjach, gdy jest zagrożenie życia, zagrożenie bezpieczeństwa, żebyśmy zaczęli zwiewać, gdzie pieprz rośnie, żebyśmy zaczęli się bać, żebyśmy zaczęli lamentować i zachowywać się tak, jak wszyscy inni ludzie wokół nas. Bo wtedy on zaciera ręce i mówi, no i gdzie ta twoja wiara teraz? No tak, jeśli jest sam traktorek, bez tej przystawki prawość, która oznacza również odwagę i męstwo, to wtedy żałośnie to wygląda. Taki wierzący, a jak wyszło, że ma raka na przykład, to odpadł w panikę i teraz woła, oj, 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 co ja teraz, oj, módlcie się wszyscy, ratujcie mnie i tak dalej, bo ja chyba będę musiał umierać, do nieba chyba pójdę. Ojejku, no toż właśnie chcesz do nieba. Toż właśnie teraz jest potrzebna odwaga, że ja nie będę się bał śmierci. Gdy śmierć zaczyna zaglądać w oczy, to ja się nie boję jej, ponieważ ja wiem, dokąd idę. Jestem wierzącym człowiekiem, bo dołączyłem do mojej wiary właśnie prawość w aspekcie odwagi, w aspekcie tego męstwa i nie będę uciekać, nie będę się bać. Słowo Boże mówi w liście do Galacjan, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I uwaga, i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia. I to od Boga. Czy ktoś taki jak ty, chrześcijaninie, ma się bać śmierci? Czy ktoś taki jak ty ma się bać jakiegoś tam zagrożenia? Przecież jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jak my to ładnie śpiewamy, a potem co? To by znaczyło, że mamy wiarę, mamy ten traktorek, ale nie przyłączyliśmy do niego prawości. Jest jeszcze inny aspekt cnoty. Cnota jako dzielność moralna i etyczna. Spójrzmy na przykłady. Pierwszy przykład, który nam pomoże uchwycić, o co chodzi w tym aspekcie, to jest przykład Józefa. Józefa, który, jak wiecie, miał bardzo trudne przeżycia z powodu swoich braci, którzy go sprzedali do Egiptu. Miał też tam w tym Egipcie dużo różnych przykrych rzeczy. Ale przyszedł czas, że Józefowi się zrobiło lepiej. Dobrze się mu już zrobiło, uzyskał pewną pozycję w Egipcie. To jest też dobry obraz tego właśnie, że my, gdy mamy ciężko, to szukamy Boga, zbliżamy się, to staramy się prowadzić pobożne życie. Jak się zaczyna robić lepiej, jak mamy pieniądze, wygodę i tak dalej, to serce się od Boga powoli zaczyna odwracać. Ale czy zawsze tak być musi? Nie, tak nie będzie, jeżeli do naszej wiary dołączamy prawość. Prawość w aspekcie dzielności moralnej i etycznej. I o Józefie czytamy, kiedy Józef stanął na tak ważnym stanowisku, zwróciła na niego uwagę żona jego pana. Prześpij się ze mną. Kusiła. Ale Józef odmawiał. Powiedział jasno żonie swego pana. Mając mnie, mój pan nie wie, co się dzieje w domu. Całe swoje mienie powierzył mojej pieczy. Właściwie on sam nie jest w tym domu większy ode mnie. Nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś jego żoną. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciw Bogu? I mimo, że co dnia namawiała Józefa, on był nieugięty. Nie chciał się przy niej położyć, ani z nią przebywać. Oto postawa prawości w aspekcie cnoty moralnej i etycznej. Oto postawa człowieka, który nie ulega pokusie, który stawia dzielnie jej czoła. To jest taka postawa, która wynika z wiary. on by mógł, on byłoby mu łatwo i tak dalej, ale on raczej wybrał to i wiemy, że spotkały go potem poważne konsekwencje, znowu wylądował w więzieniu, znowu miał kłopoty, ale on mówi, jakże ja miałbym zrobić coś takiego i zgrzeszyć przeciwko Bogu. On miał prawość w swojej duszy. Jakbym miał zrobić coś takiego Panu, który mi powierzył takie stanowisko? Nie mogę tego zrobić. Innym przykładem, który pokazuje tę właśnie postawę dzielności moralnej i etycznej, to postawa Uriasza, męża Batszeby. Jak to Dawid zgrzeszył, scudzołożył z jego żoną i potem próbował się wywinąć czym prędzej, no ale oto trafił na człowieka, który był prawy, który w swojej duszy był prawy, wierzył w Boga i to wyrażał w bardzo konkretny sposób. W 2 Samuelowej 11:8-13 czytamy. Wcześniej Dawid tam go wezwał z pola walki i zaczął go tam urabiać, żeby sobie poszedł do żony. Chciał, żeby tak zrobić, że niby Uriasz się przespał ze swoją żoną i żona ma dziecko. Czytamy, jak to się w ogóle działo. W końcu Dawid zwolnił go. Idź już, Uriaszu, do domu i zażyj trochę wygody. A gdy Uriasz wychodził od króla, niesiono już za nim upominek królewski. Uriasz jednak nie udał się do domu. Ułożył się do snu w pałacowej bramie razem ze wszystkimi sługami swojego pana. Gdy Dawidowi doniesiono, że Uriasz nie poszedł do domu, król zapytał, czy nie jesteś po męczącej podróży? Dlaczego nie poszedłeś do domu? Uriasz odpowiedział, skrzynia pańska, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w polu, a ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną? Jak żyjesz ty i twoja dusza, czegoś takiego nie zrobię. Wówczas Dawid powiedział do Uriasza, pozostań tu zatem jeszcze dziś, a jutro cię wyprawię. I Uriasz pozostał w Jerozolimie na kolejny dzień i jeszcze na następny. Dawid zaś zaprosił go do siebie, podjął go jedzeniem i piciem, a nawet go upił. Wieczorem jednak Uriasz do domu nie poszedł. Ułożył się na posłaniu wśród sług swojego pana. Oto nieugiętość etyczna. Nawet sam król go namawiał. I nie namawiał go do jakiegoś grzechu, tylko żeby poszedł spać ze swoją własną żoną. Ale on wiedział, że jako żołnierz w tym momencie on powinien być na polu walki. On nie może zostawić swoich towarzyszy. To go zobowiązuje do tego, że ma stać na stanowisku. Musiał przyjść, bo król mu powiedział, że ma przyjść, stawić się przed królem. Może myślał, że przyszedł po jakieś rozkazy albo jakieś specjalne wskazówki do tego prowadzenia dalej wojny. Ale gdy coś takiego, to absolutnie się na to nie zgodził. Chwytamy, o co chodzi? W tej postawie dzielności pod względem moralnym. Chrześcijanin ma prowadzić wśród pogan życie nienaganne. Tak Słowo Boże nas wzywa, naucza. Zbyt często wchodzimy w sytuacje moralnie niejasne, dwuznaczne. Zbyt często to się dzieje. I na Boga. Nie dzieje się to wśród ludzi niewierzących, ale to się dzieje także wśród ludzi Kościoła, wśród ludzi wierzących. To znaczyłoby, że oni do swojej wiary nie dołączyli prawości. Że chodzą z tą wiarą, odpalają ten traktorek, przejadą się w niedzielę, popyrkoczą, zadymią, narobią hałasu w niedzielę, że oni są wierzący, że wierzą w Jezusa Chrystusa, a potem upadają. A potem robią rzeczy, które nie przynoszą chwały Panu. Wszystkim nam się zdarza, albo niektórym się nam zdarza, by być strażnikiem sumienia innych ludzi, a nie własnego. Mamy oko na innych, przyglądamy się postępowaniu innych, punktujemy innych za ich nieprawość, a sami często zaniedbujemy własne podwórko, własne serce, własne życie. I kończąc to nasze rozważanie, chciałbym mocno podkreślić tę konieczność, że prawość ma się sprawdzać w osobistym życiu chrześcijanina. W liście do Rzymian w 2 rozdziale, 21 wersecie I niżej czytamy, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosi, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówi, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga? Nie wolno zajmować się innymi, jeśli sobą samym się nie zajęliśmy należycie. Słowo Boże nas do tego wzywa, żebyśmy dołączali do naszej wiary prawość i żebyśmy robili to przede wszystkim z własnym życiem. Żebyśmy nie myśleli tutaj, słysząc to poselstwo, które dzisiaj brzmi, połączcie swoją wiarę z prawością, żebyśmy nie myśleli o innych, nie myśleli o naszych domownikach, nie myśleli o braciach i siostrach ze zboru, tylko żebyśmy pomyśleli o sobie. To jest zadanie dla mnie przede wszystkim, połączyć swoją wiarę z prawością. Czy troszeczkę zrozumieliśmy, o co chodzi z tą prawością? Jest to jasne? No to do dzieła, to trzeba przykręcać do traktorka prawość, żeby to działało w naszym życiu. A jeśli Bóg pozwoli, to w kolejną niedzielę, gdy będzie mi dane stanąć przed wami, zajmiemy się następnym aspektem czy cechą, którą mamy przyłączać do naszej wiary, łącząc ją właśnie już z tą prawością, bo jak widzimy strukturę tego tekstu, że jedno przyłączamy do drugiego, a wszystko jest łączone z wiarą. Powstańmy do modlitwy.
Ducha Świętego, niech będzie z wami wszystkimi. Amen.